Kochane siostry, proszę pozwolić, że raz jeszcze wytłumaczę się, dlaczego przemawiam dzisiaj w sposób elektroniczny, a nie osobiście. Otóż w tym momencie, kiedy siostry gromadzą się w kaplicy, ja uczestniczę w uroczystości koronacji koronami papieskimi, łaskami słynącego obrazu, który jest wierną kopią obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Jestem zobowiązany do udziału w tej uroczystości z tego powodu, że należę do kapituły, która jest przy sanktuarium ostrobramskim w Skarżysku Kamiennej. Mam nadzieję, że ta wirtualna tylko obecność we wspólnocie sióstr nie przeszkodzi naszym refleksjom rekolekcyjnym. Chcę mówić o potrzebie wzrastania. Bowiem prawem życia jest rozwój. Czym jest rozwój? Rozwój to bardzo złożony proces modyfikacji, czy to danej struktury, funkcji, czy też modyfikacji sposobu powiązań ze środowiskiem, jakie stale aktualizują się w podmiocie, w człowieku, od stadium początkowego aż po kres. Mówimy o rozwoju w dwojakim znaczeniu, w sensie ilościowym i w sensie jakościowym. Rozwój w sensie ilościowym to po prostu przyrost, natomiast rozwój w sensie jakościowym to udoskonalenie. Jeżeli mówimy o rozwoju duchowym, to mamy na myśli przede wszystkim ów rozwój jakościowy, bo chodzi w nim przecież o jakość relacji człowieka do Boga trójosobowego. Przy czym jest to relacja szczególna, bo jest to relacja miłości. A tam, gdzie jest miłość, tam jest życie i rozwój. Miłość jest życiodajna, a istotą duchowego rozwoju jest właśnie miłość. Jesteśmy wezwani, żeby nie powiedzieć zobowiązani, do rozwoju. W Piśmie Świętym znajdujemy bardzo wyraźny imperatyw, nakaz duchowego rozwoju. Dla przykładu, pierwsze słowa, jakie pojawiają się na kartach Pisma Świętego, jedne z pierwszych słów, to słowa dotyczące rozwoju. Stwórca mówi do pierwszej ludzkiej pary: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Także pierwsze słowa Ewangelii mówią o wzroście Jezusa. Wzrastał w latach i w łasce u Boga i u ludzi. I w ogóle cały opis ewangeliczny odznacza się tendencją rozwojową. Na przykład poszerza się stale krąg słuchaczy Jezusa. Poza tym cała droga, jaką Jezus przebywa, to wstępowanie na górę Syjon. Na kartach Ewangelii znajdujemy także liczne przypowieści dotyczące wzrostu. Na przykład przypowieść o ziarnku gorczycy, które choć uważane wtedy za najmniejsze, staje się rośliną tak dużą, że ptaki znajdują w nim schronienie, czy przypowieść o zaczynie, który włożony do ciasta potrafi całą dzieżę zamienić w ciasto, czy też o dojrzewającym żniwie czekającym na zbiory. Ewangelista Marek pisze, iż z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie rzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. Czyż te słowa nie mówią wyraźnie o idei wzrostu? Właśnie cechą Królestwa Bożego jest wzrost. Podobnie święty Paweł, apostoł, wielokrotnie podejmuje ideę duchowego wzrostu. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian mówi o tym, że jesteśmy jak niemowlęta w Chrystusie, a niemowlęta przecież zawsze niosą nadzieję rozwoju. Wielu autorów, począwszy od ojców Kościoła aż po nasze czasy, głęboko zastanawia się nad problematyką duchowego rozwoju. Każdy z tych autorów próbuje po swojemu powiedzieć, w jaki sposób dokonuje się to tajemnicze zjawisko duchowego rozwoju. Rozwoju, który, jak słyszeliśmy, jest rzeczywistością ukrytą. Dokonuje się także wtedy, gdy człowiek nie jest tego świadomy, jak owo ziarno rzucone w glebę. Zechciejmy zapoznać się z kilkoma, przykładowo, schematami duchowego rozwoju. Dokonajmy krótkiego przeglądu tych ujęć, począwszy od pierwszych wieków aż po nasze czasy. Na przykład Klemens Aleksandryjski, to autor zmarły w roku 215. Człowieka na drodze duchowego rozwoju określa w trzech etapach. Najpierw są grzesznicy, których on nazywa po grecku sklerokardioi, co oznaczałoby dokładnie ludzi o skamieniałym, stwardniałym sercu. Na drugim poziomie duchowego rozwoju, według Klemensa Aleksandryjskiego, są tak zwani pistycy, czyli ludzie będący na drodze wiary. No i wreszcie szczyty osiągają gnostycy. Oczywiście nie w sensie heretyków, lecz gnostycy, to znaczy ci, którzy nabyli wiedzę tajemną, poznają Boga w sposób doświadczalny. Inni autorzy pierwszych wieków to święty Grzegorz z Nysy i święty Jan Kasjan. Obydwaj żyją mniej więcej w tym samym czasie, na przełomie IV i V wieku. Otóż obydwaj są zgodni w określaniu duchowego rozwoju porównywanego do ludzkich postaw. I tak na najniższym szczeblu duchowego rozwoju znajdują się niewolnicy. A może lepiej powiedzieć, i tak pierwszy etap duchowego rozwoju święty Grzegorz z Nysy i święty Jan Kasjan porównują do postawy niewolników. Jest to postawa służebna. Oni są posłuszni, bo się boją się kary. I to jest ten najniższy poziom duchowego rozwoju, kiedy człowiek lęka się Boga, kiedy jest posłuszny prawu, kiedy liczy się przede wszystkim z Bożym nakazem. Drugi poziom duchowego rozwoju nasi autorzy porównują do sług, czy raczej do najemników, oczekujących nagrody. Wszystko czynią po to, aby uzyskać nagrodę, uzyskać zapłatę. I wreszcie na najwyższym stopniu duchowego rozwoju nasi autorzy sytuują tych, których można porównać do syna. Syna, który kocha ojca. Jest posłuszny, spełnia wszystkie jego nakazy, nie dlatego, że się lęka, nie dlatego, że oczekuje nagrody, ale przede wszystkim dlatego, że kocha. Ciekawy pogląd na duchowy rozwój przedstawia święty Augustyn, zmarły w roku 430. Otóż on wyraźnie stwierdza, że u podstaw duchowego rozwoju jest miłość. I miłość ta dojrzewa razem z człowiekiem. Stąd duchowy rozwój porównuje do wzrostu człowieka, do wzrostu dziecka. I pisze tak. Pierwszy stopień człowieka duchowego sprowadza się do tego, że żyje według wzoru dobrych, świętych ludzi, ale równocześnie chodzi jeszcze przy krzesłach, trzyma się blisko ścian i karmi mlekiem. W tych słowach święty Augustyn chce powiedzieć, że Człowiekowi na tym poziomie duchowego rozwoju brakuje jeszcze samodzielności. Czuje się niepewnie na tej nowej drodze. Potrzebuje oparcia, jak dziecko, które trzyma się krzesła. Dalej święty Augustyn pisze: drugi stopień mamy wtedy, gdy ktoś nie tylko spogląda na zewnętrzne przykłady, w tym także na dobrych ludzi, lecz spiesznie mu i pilno do Bożej nauki, rady i mądrości, gdy plecami obraca się do ludzi, a twarzą ku Bogu, schodzi z kolan matki i uśmiecha się do Ojca Niebieskiego. Jakże trafne spostrzeżenie. Otóż święty Augustyn dostrzega uspołeczniającą rolę ojca. Człowiek bowiem pod wpływem relacji z ojcem, dziecko pod wpływem relacji z ojcem, otwiera się na innych. Tak i w życiu duchowym, w miarę rozwoju człowiek ma się otwierać na innych, coraz mniej skupiać się na sobie i na własnej świętości. Świętość bowiem nigdy nie jest na prywatny użytek. Posłuchajmy, co dalej uczy święty Augustyn. Trzeci stopień pojawia się wówczas, kiedy człowiek coraz bardziej się uniezależnia od matki i coraz dalej od niej odchodzi. Kiedy się wyzbywa troski i odrzuca bojaźń do tego stopnia, że gdyby mógł, nie gorsząc tym innych, czynić zło i niesprawiedliwość, wcale by do tego nie miał ochoty. Miłość i gorliwość tak mocno go wiążą z Bogiem, a on napełnia go tak wielką radością, słodyczą i szczęściem, że człowiek taki odczuwa wstręt do wszystkiego, co Bogu nierówne i obce. Dostrzegamy, że na kolejnym poziomie duchowego rozwoju dokonuje się interioryzacja Bożego prawa. Gorliwość człowieka, gorliwość chrześcijanina osiąga taki stopień, że Boże prawo nie jest już dla niego nakazem z zewnątrz, ale jest potrzebą serca. Nie lęka się prawa, ale czyni je własnym prawem. Zdaje się mówić nie tyle muszę, co po prostu chcę. Chcę, bo kocham. Wróćmy do myśli świętego Augustyna. Na czwartym stopniu człowiek coraz bardziej wzrasta i zakorzenia się w miłości i Bogu, tak, że gotów jest stawić czoło wszelkim atakom, pokusom, przeciwnościom i cierpieniom, a czyni to dobrowolnie, ochotnie i z radością. Widzimy więc, że na tym czwartym stopniu duchowego rozwoju chrześcijanin przejawia gotowość na największe ofiary. I znowu słowa świętego Augustyna. Na piątym stopniu żyje sam w sobie pod każdym względem ukojony i spoczywa, niczym nieporuszony, w przelewającym się bogactwie najwyższej, niewymownej mądrości. Święty Augustyn zdaje się mówić, że serce człowieka, który osiąga taki poziom życia duchowego, jest jak jezioro, że fale wzniecane przez wiatr na jego powierzchni nie dosięgają dna. I choć na powierzchni jest burza, to jednak na dnie głęboki spokój. Taki jest człowiek duchowy na tym poziomie rozwoju, że wprawdzie nie pozostaje obojętny na to, co spotyka w świecie, na to, co go otacza, ale z drugiej strony nie pozwala, aby zgiełk tego świata przenikał do dna jego serca. I wreszcie szósty stopień, pisze święty Augustyn, osiąga się wówczas, kiedy Boża wieczność wyzwoli człowieka z poprzedniej formy i przekształci, doprowadzi do pełnego, doskonałego zapomnienia życia przemijającego i doczesnego oraz pociągnie do Bożego obrazu i według niego ukształtuje, tak, że się stanie dzieckiem Bożym. Dalszych stopni już nie ma, pisze święty Augustyn. Wyżej panuje wieczny spokój i szczęśliwość, bo celem ostatecznym nowego wewnętrznego człowieka jest życie wieczne. Jak widzimy, święty Augustyn rozwój duchowy podzielił na 6 etapów. Ale z kolei 1,5 wieku później święty Benedykt w swojej regule mówi o 12 stopniach pokory. Podobnie jego duchowy syn, święty Bernard z Clairvaux, mówi o 12 stopniach pychy, które trzeba pokonać, aby postąpić w życiu duchowym. Natomiast święty Tomasz z Akwinu, jeden z najwybitniejszych teologów chrześcijaństwa, zmarły w 1274 roku, za autorem pierwszych wieków pseudo-Dionizm Areopagitą, pisze o 3 etapach duchowego rozwoju. I te 3 etapy powszechnie uważane są za miarodajne i uchodzą za klasyczny podział duchowego rozwoju. Jest to oczyszczenie początkujących, oświecenie postępujących i zjednoczenie doskonałych. O ile święty Tomasz te 3 etapy zdaje się sytuować jedna po drugiej, to współczesny mu święty Bonaventura, teolog franciszkański, zdaje się mówić, że oczyszczenie początkujących, oświecenie postępujących i zjednoczenie doskonałych to nie tyle 3 następujące po sobie fazy, lecz 3 drogi biegnące razem, obok siebie. Stąd jedno z jego dzieł nosi tytuł De Triplici Via, o potrójnej drodze, na której etapami są medytacja, modlitwa i kontemplacja. Obok schematu świętego Tomasza, tego 3-stopniowego, jak powiedzieliśmy, najbardziej znany jest schemat wypracowany przez świętą Teresę od Jezusa. Warto dodać, że w pismach świętej Teresy od Jezusa znajdujemy 2 takie schematy. Pierwszy, zawarty w jej autobiografii, jest znacznie prostszy i mówi o 4 fazach duchowego rozwoju. Natomiast w dziele pod tytułem Twierdza wewnętrzna, w całości poświęconym rozwojowi duchowemu, jest mowa o 7 fazach porównanych do 7 komnat twierdzy wewnętrznej. Powróćmy na chwilę do tego 1. schematu. Święta Teresa, jak wspomniałem, mówi o 4 etapach duchowego rozwoju, porównanego do pielęgnacji duchowego ogrodu. 1. etap porównany jest do ciągnięcia wody ze studni. Wiemy, jak to jest. Wielki wysiłek, wiadro z wodą obijające się od cembrowiny studni wylewa tę wodę i wysiłek duży, efekt stosunkowo mizerny. Tak jest w początkach życia duchowego. Dużo wysiłku ascetycznego, a rezultat po ludzku biorąc niewielki. 2. etap Teresa porównuje do zastosowania norii. Jest to rodzaj kołowrotu z naczyniami, z takimi czerpakami na kole, które wylewają wodę do koryta i tym korytem woda dalej płynie. Jak widać, żeby tę wodę nabierać, trzeba kręcić kołem, więc także potrzeba dużo wysiłku, ale już efekt jest znacznie większy. Tak jest w wyniku duchowego rozwoju. W miarę jak człowiek podejmuje ten wysiłek, rezultaty jego są coraz bogatsze. 3. etap duchowego rozwoju Teresa porównuje do przekopania kanału. Wykopanie kanału to wielki trud, ale potem woda już sama wpływa na teren ogrodu i użyźnia znajdujące się tam rośliny. Najciekawszym jest 4. etap porównany do deszczu. Dlaczego deszcz? Otóż deszcz pada wtedy, kiedy chce, niezależnie od woli człowieka. I deszcz równomiernie użyźnia glebę ogrodu. Teresa w ten sposób chce powiedzieć, że w ostatniej fazie duchowego rozwoju, na szczycie, inicjatywę przejmuje Bóg. To jest taki deszcz Bożej łaski, która użyźnia glebę naszego serca. Jeśli chodzi o ten 2. schemat, zawarty w dziele Twierdza wewnętrzna, będziemy jeszcze do niego powracać. W tej chwili tylko krótko powiem, że pierwsze trzy mieszkania twierdzy wewnętrznej to etap ascetyczny, to znaczy ta faza życia duchowego, w której dominuje wysiłek człowieka, co nie znaczy, że Pan Bóg nie działa, lecz w subiektywnym odczuciu duchowego podmiotu tak jest, że wydaje mu się, iż to on działa, że jego zbawienie zależy wyłącznie od niego. Począwszy od czwartego mieszkania twierdzy wewnętrznej, coraz bardziej człowiek odczuwa nadprzyrodzone działanie łaski Bożej. I szczytem tego zjednoczenia w szóstym mieszkaniu jest już wstępne zjednoczenie z Bogiem, zjednoczenie mistyczne, które Teresa porównuje do zaręczyn mistycznych. Te zaręczyny znajdują swoją pełnię w siódmym mieszkaniu w postaci tak zwanego małżeństwa mistycznego, które ma skutki przeobrażające, przemieniające. Lecz o tym będziemy mówić jeszcze szczegółowo w dalszych naszych konferencjach. Jakże tu nie wspomnieć o równie wielkim mistrzu życia duchowego, jakim jest święty Jan od Krzyża. Zwykle te dwie postacie, świętą Teresę z Awila i świętego Jana od Krzyża, wymienia się niemal jednym tchem. Otóż święty Jan od Krzyża również zajmuje się duchowym rozwojem, ale jakby od innej strony. O ile Teresa bardziej wskazuje na dynamikę miłości, to święty Jan od Krzyża bardziej pokazuje, jakie są przeszkody w tej miłości, jakie przeszkody należy usunąć. Dlatego dla świętego Jana od Krzyża kryterium duchowego rozwoju jest raczej oczyszczenie, zarówno czynne, jak i bierne. Czynne, to znaczy to, którego człowiek dokonuje własnym wysiłkiem ascetycznym, natomiast bierne to oczyszczenie, którego Bóg dokonuje w człowieku, a człowiek świadomie mu się poddaje. Ten proces oczyszczenia, o czym będę mówił jeszcze później, dotyczy zarówno zmysłów, jak i ducha. Jakiekolwiek byłyby usystematyzowania duchowego rozwoju, to zawsze jego istotą jest wydoskonalenie się w miłości. Chodzi więc o rozbudzenie miłości do Boga, do bliźniego i do samego siebie. Chodzi także o usuwanie przeszkód, które tę miłość ograniczają. Jak również chodzi o przyzwolenie, aby ta nadprzyrodzona miłość w człowieku, jak ogień, rozniecała się w sercu, przepalając i przenikając wszystkie warstwy naszej osobowości. Dlatego w tym miejscu trzeba wspomnieć o niezbędnych warunkach duchowego rozwoju. Wśród wielu takich warunków na uwagę zasługują przede wszystkim dwa. Jest to nawrócenie i pragnienie doskonałości. Bez tych dwóch rzeczy, wspartych rzecz jasna łaską Bożą, nie ma duchowego rozwoju. Dopóki człowiek nie przeżyje własnego nawrócenia, nie wkroczy na drogę rozwoju. I dopóki też nie będzie pielęgnował w sobie pragnienia doskonałości, na tej drodze nie postąpi. Krótko omówmy, na czym polega nawrócenie. Otóż, mówiąc o nawróceniu, najczęściej podkreśla się jego negatywny wymiar. Mówi się bowiem najczęściej o nawróceniu od. Nawrócić się od grzechu, nawrócić się od zła. Tymczasem mocno trzeba podkreślić wymiar pozytywny nawrócenia. Należy raczej mówić o nawróceniu do, a nie nawróceniu od. Jedno i drugie jest tutaj konieczne. To jak ruch wahadła, albo jak wdech i wydech. Serce człowieka bowiem nie znosi pustki. Nie wystarczy samo nawrócenie od, a więc usunięcie, wypróżnienie swojego serca. Bo jeżeli ta przestrzeń serca opróżniona od wszystkiego, co jest złe, niedobre, pozostanie pusta, jeżeli ta przestrzeń nie otworzy się na Chrystusa i tym Chrystusem się nie zapełni, to wówczas serce człowieka stanie się jak odkurzacz, zdolne wchłaniać wszystko, dosłownie wszystko, każde śmieci, jakie napotka na swojej drodze. Pan Jezus w jednej z przypowieści mówi bardzo dosadnie, że stan człowieka, z którego został wyrzucony zły duch, stanie się znacznie gorszy, jeżeli ten zły duch, krążąc po miejscach bezwodnych i pustynnych, nie znajduje dla siebie właściwego schronienia i wraca do tego pustego mieszkania ludzkiego serca i zajmuje je, i wówczas stan człowieka staje się gorszy niż poprzednio. Obserwujemy to na przykładzie sekt, że ludzie o rozbudzonych pragnieniach, o rozbudzonych potrzebach duchowych, nie wypełniając tych potrzeb prawdą Ewangelii, bardzo łatwo poddają się jakiejkolwiek manipulacji. Dlatego nie wystarczy samo nawrócenie oddy, samo wypróżnienie serca. Nikt przecież roztropny nie wyrywa chwastów na grządce tylko po to, żeby ją zostawić gołą, ale wyrywa te chwasty po to, aby w ich miejsce zasadzić szlachetne, pożyteczne rośliny czy też kwiaty. Chodzi więc o radykalny wybór Chrystusa. Nawrócenie to radykalny wybór Chrystusa. Tak jak to święta Teresa od Jezusa mówiła, Dios solo basta, Bóg sam wystarczy. On sam zdolny jest wypełnić przestrzeń ludzkiego serca. Gdy Chrystus wypełni ludzkie serce, On sam usunie, wypali wszystko to, co jest Jemu przeciwne, ale tylko to, co jest Jemu przeciwne. A to, co jest szlachetne i dobre, także uczucia, uszlachetni, udoskonali. Weźmy za przykład błogosławioną Marcelinę Darowską. Jak wiemy, była matką, urodziła dwoje dzieci i nigdy nie wyrzekła się swojej macierzyńskiej miłości. Aż do samej śmierci była żywo zatroskana o swoją jedyną córkę, i o wnuczęta. Ta macierzyńska miłość do córki Karoliny, która przysparzała jej wiele kłopotów i wiele cierpień, nie tylko nie była przeszkodą w jej zjednoczeniu z Chrystusem, dodajmy zjednoczeniu mistycznym, ale co więcej, ta miłość macierzyńska błogosławionej Marceliny stała się potężnym narzędziem jej apostolatu. Jej macierzyńskie serce wciąż bije w was, w jej duchowych córkach. Jeszcze raz podkreślam, gdy mówimy o nawróceniu, nie możemy zapomnieć o jego pozytywnym wymiarze, a więc o nawróceniu do, a nie tylko o nawróceniu od. Wczytajmy się uważnie w tekst Pisma Świętego. Na przykład u proroka Izajasza w rozdziale 45, wiersz 22 znajdujemy takie słowa. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Podobnie czytamy u proroka Joela 2:12. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Nie inaczej jest u proroka Zachariasza 1:3. Nawróćcie się do mnie, a ja nawrócę się do was, mówi Pan zastępów. I wreszcie prorok Malachiasz 3:7. Znowu, nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan zastępów. I takich przykładów moglibyśmy przytoczyć bardzo wiele. Rzadko w Piśmie Świętym jest mowa o nawróceniu czy odwróceniu od. Przede wszystkim mowa jest o nawróceniu do. Zwróceniu się ku Bogu. Chodzi o wybór Boga, Chrystusa. To jest istota nawrócenia. Jeżeli nie dokona się taka decyzja, takie fiat na wzór Maryi, dotąd nie dokona się wejście na drogę duchowego rozwoju. Nie zapominajmy jednak, że ten podstawowy wybór, to podstawowe nawrócenie, które zwykle jest gdzieś u początku duchowej drogi człowieka, domaga się stałego potwierdzania. Pięknie to oddaje poeta z okresu międzywojennego Jerzy Libert w wierszu Jeździec, gdzie w ostatniej zwrotce słyszymy takie słowa. Jedno wiem i innych objawień nie potrzeba mym oczom i uszom. Dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. I to jest jeden warunek duchowego rozwoju. Natomiast drugi to, jak powiedzieliśmy, pragnienie doskonałości, czyli wyraźne postawienie sobie celu swojego życia duchowego. Jest to rzecz niezmiernie ważna, aby widzieć cel. Jak to powiedział kiedyś Jan Paweł II w Krakowie w 1987 roku, człowiek jest mocny świadomością celów, świadomością zadań, świadomością powinności, a także i świadomością tego, że jest miłowany. To pragnienie doskonałości, czyli to pragnienie celu, jakim jest niebo, jakim jest świętość na miarę Boga Świętego, powinno być po pierwsze nadprzyrodzone, po drugie dominujące, po trzecie stałe, następnie postępujące i po piąte praktyczne. Krótko wyjaśnijmy te kryteria. Otóż pragnienie doskonałości ma być nadprzyrodzone w motywacji, a więc ma wypływać z wiary, z troski o chwałę Bożą, a nie tylko podyktowane ludzkim względem, tym, co ludzie o mnie powiedzą. I to pragnienie doskonałości ma być nadprzyrodzone także w samym źródle, a więc ma wypływać ze współpracy z łaską Bożą, a nie tylko z jakiejś ludzkiej kalkulacji. Po drugie, pragnienie doskonałości ma być dominujące, a więc najważniejsze. To ma być najważniejsza sprawa mojego życia, a nie jedna wśród wielu. Zgodnie ze słowami Pisma Świętego. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Po trzecie, pragnienie doskonałości ma być stałe, a więc nie może to być chwilowy kaprys, jakaś chwilowa maniera, jakaś świętość na jeden tydzień. Ma być stałe, bo tylko poprzez wytrwały wysiłek, poprzez wytrwałe dążenie osiąga się prawdziwe dobro. To, co dobre, przychodzi z trudem. Łatwo przychodzi tylko zło i to też nie zawsze. Można by więc powiedzieć, że im większy trud, tym większa nadzieja dobra. A przecież tu chodzi o dobro najwyższe. Więc i trud niemały w osiąganiu tego dobra. Dlatego tak bardzo ważne jest stałe pragnienie doskonałości. Nie wolno się zniechęcać na tej drodze. Po czwarte, pragnienie doskonałości ma być postępujące. Nie możemy się więc zatrzymać na raz osiągniętym poziomie. Kto przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego, mówi Pan Jezus. Nie możemy się tylko oglądać na przebytą drogę. Mamy patrzeć przed siebie, mamy dążyć do celu. No i wreszcie, mistrzowie życia duchowego podkreślają, że pragnienie doskonałości ma być praktyczne, a więc nie jakieś wyidealizowane, naiwne, oparte na nierzeczywistych przesłankach. Ale przeciwnie, ma być to pragnienie doskonałości oparte na realiach, na prawdzie o sobie, na wierności sobie nawet w drobnych rzeczach. Nie chodzi więc o marzenia, ale o takie działania, o takie decyzje, które są odpowiednie do mojego życia, do mojego wieku, do mojej kondycji psychofizycznej, do mojej płci, umiejętności i tak dalej. Przy czym ważną tu sprawą jest właśnie owa wierność w rzeczach drobnych. Tu najbardziej potwierdza się ten praktyczny wymiar dążenia do doskonałości. Drogie siostry, nasze rekolekcje przeżywamy jako szkołę, w której prowadzi nas błogosławiona Marcelina Darowska. Podsumowując nasze dzisiejsze refleksje, wsłuchajmy się w jej myśl, która bardzo współgra z tym, o czym tu przed chwilą mówiłem. Otóż w notatce do listu z 19 marca 1859 roku, czyli w tak zwanym traktacie nicejskim, czytamy następujące słowa. Pan mój najsłodszy, dając mi objaśnienia rekolekcji się tyczące, tak mi tę prawdę w porównaniu przedstawił. Gdy masz, rzekł mi, drzewo chore, suchymi liśćmi okryte, nie obrywaj ich, nie oczyszczaj go z góry, bierz się do korzenia jego. Oczyść z robactwa, osmaruj gliną, użyźń, przemiej ziemię, grunt i czekaj cierpliwie. Wkrótce ujrzysz jak zwiędło. Suche listki same opadną, a nowe, świeże, zielone puszczą porostki. Niedługo kwiat będzie, a po nim i owoce. Zrozumiałam przez to, że mając do czynienia z duszą starą, pokalaną złymi nałogami, nie wymagać po niej przemiany zewnętrznej, pięknych uczynków, cnót wyższych, lecz wziąć się do korzenia, do gruntu, to jest oczyściwszy spowiedzią z grzechów łasce przystępów zbraniających, posiliwszy komunią świętą, pracować nad obrzydzeniem występku, grzechu, obudzeniem szacunku, miłości do prawdy, cnoty, pracować nad przemianą ducha. Następstwem prostym i naturalnym tej nienawiści i tej miłości będzie przełamanie złych nałogów, wystrzeganie się złego, włożenie w dobrym i zatwierdzenie w pięknych czynach. Drogie siostry, jak zwykle na koniec chciałbym postawić trzy pytania do refleksji, do osobistej medytacji. Po pierwsze, ja mam być świętą. Jakie myśli, jakie uczucia i pragnienia budzą się we mnie, ilekroć słyszę takie słowa? Ja mam być świętą. Po drugie, w moim rozwoju duchowym do kogo jestem bardziej podobna? Do niewolnika, który musi, bo się boi i jest posłuszny ze strachu, do najemnika, który we wszystkim szuka siebie i swojej korzyści, nawet w myśli o zbawieniu wiecznym, czy też do miłującej oblubienicy, gotowej na wszystko, tak jak Maryja, odpowiadać fiat, niech mi się stanie. Do kogo jestem z nich podobna? I po trzecie, przypomnę sobie moje pierwsze nawrócenie. To znaczy chwilę, kiedy zdałam sobie sprawę, że Pan Jezus i Jego Matka są dla mnie najważniejsi w życiu. Co dziś z tego przeżycia mi pozostało?